Przyjdź Boże wszystkim radiosłuchaczom, czym jest duchowość, która ogarnia każdego z nas w każdej Eucharystii, w każdej mszy świętej, w każdej adoracji. Staramy się zgłębić tę prawdę, z niej zaczerpnąć, przyglądając się, rozważając właśnie zdarzenia z Ewangelii, zwłaszcza ewangeliczne zdarzenia, Jezusowe przychodzenia, tak jak spotkali dwaj uczniowie idący do Emaus, kiedy rozmawiał z nimi w drodze, pisma im wyjaśniał, a potem zasiadł z nimi do stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i tak się rozpoznał w akcie tego łamania chleba, ten znak Eucharystii, znak przychodzącego zmartwychwstałego, jest zawsze znakiem rozpoznawczym. Jezus mówi w każdej mszy świętej do nas swoje słowo. Tym słowem karmi nasze wnętrze. Proszę zobaczyć, że właśnie dlatego Kościół czyta takiej na przykład niedzielnej Eucharystii około pół godziny jest liturgia słowa. Pierwsze psalm, drugie czytanie, Alleluja, Ewangelia, potem homilia. I to wszystko trwa około pół godziny. A potem za parę minut będzie już Pan Jezus pod postacią chleba i wina. Ale pół godziny tej liturgii słowa jest potrzebne z wielu względów. I dziś Chrystus przychodzi do nas. Także będzie nas umacniał w tej katechezie. Sięgam do fragmentu, do Ewangelii świętego Jana, do 21 rozdziału. Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiackim. A ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, znajdziecie. Zarzucili więc, a z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc ze sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A gdy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Tyle. Ten fragment przerywam. To czytanie. Za chwilę wrócę do tej Ewangelii, do tego rozdziału. Przychodzi Chrystus zmartwychwstały, ale nie daje się rozpoznać tak w pierwszym rzędzie. Mają za sobą trudny połów, bez owocu. Może nie powinni już łowić ryb? Przecież Pan Jezus powołuje ich do bycia apostołami, łowienia dusz ludzkich, zakładania Królestwa Bożego. Ale człowiek żyje także w ciele. Może całą tą sytuację sprowokował głód? Czy nie macie nic do jedzenia? No nic, być może właśnie brakowało ryb. Łowili całą noc i nic się nie dało złowić. Bezowocna sytuacja. Nagle przychodzi Jezus i mówi: zarzućcie po prawej stronie łodzi. I wyciągnęli łodzi, właściwie nie mogli tych sieci wyciągnąć. Tak było wiele ryb. I na ten niezwykły znak, którym się rozpoznaje, którym się identyfikuje Jezus, Jan Ewangelista mówi do Piotra: to jest Pan. Ta sytuacja przecież powtarza się w wielu naszych sytuacjach życiowych, naszych wędrówkach, naszych biedach. Ile trudzimy się czasem jakby bez owocu. Przecież nie chodzi o to, żeby w ogóle nie pracować fizycznie. To przecież nasze powołanie nie jest jakby wyjęciem. Ksiądz na przykład, czy rodzice, to już nie będą zajmowali się rzeczami tymi podstawowymi, fizycznymi. Tam już się zajmujemy. Pracujemy fizycznie, tam ktoś przygotowuje, ten buduje kościół, tamten, czy jeszcze coś innego. Ten wymiar fizyczny jest obecny w naszym życiu. Jeśli nie, to byłoby podejrzane. Ale nieraz jest tak, że człowiek ucharował się i nic nie złowił. Praca jakby bezowocna. I nagle przychodzi Jezus, mówi, zarzućcie rano po tej stronie. I zarzucili wiele ryb. To jest pewna sugestia, pewne skierowanie apostołów do tego jakby pierwszego zwrócenia się. Jakby każdą czynność odtąd powinno się wykonywać. Apostołowie powinni wykonywać jakby pytając Jezusa. Nie chodzi o to, że ty teraz za mnie to złowisz, bo ja mam to złowić. Ale ja mam cię zapytać, Panie Jezu, czy ja mam to robić? Na przykład mogę być gdzieś kapłanem i nagle przyjdzie mi myśl, załóżmy, nie, będę remontował coś, może wybuduję kaplicę filialną albo coś. Ale czy to jest wola Boża? I to zapytanie dziś Jezus stawia tą sytuacją, stawia jakby na pierwszym miejscu. A jeżeli ja tego nie chcę, to się ucharujesz i nic nie złowisz ani jednej ryby. Znam księdza, który pracuje w pewnej diecezji, prowadził u nas rekolekcje kapłańskie, opowiadał, że zajął się przede wszystkim wymiarem duchowym parafii, ewangelizacją, pracą ze wszystkimi obok, pochylaniem się nad biedą ludzką, takim rzeczywiście. I przyszli w pewnym momencie, po kilku latach, ludzie do niego i mówią, proszę księdza, pomożemy księdzu, żeby wyremontować kościół. Mówi, nawet nie musiałem się tym zajmować. To oni wzięli jakby na swoje barki. Ja nie muszę się znać na malowaniu. Owszem, są od tego fachowcy i tak dalej. Od tego jest też także diecezja, kuria, która będzie podejmowała decyzję. Ale czasem jest tak, że to nasza myśl jakby uprzedza. Ta myśl, która jest naszą myślą, wcale nie musi być myślą Bożą. Ale się okazuje, że to, co robimy, nawet zbieramy dużo pieniędzy albo staramy się zrobić dla jakiegoś remontu, czy nie wiem, jakichś nowych ogrodzeń, czy jeszcze czegoś. I ucharujemy ludzi, którzy jeszcze nas przestaną lubić, przestaną nas szanować. Albo po prostu gdzieś ten ich portfel już się skurczy. Nagle ktoś powie, ja już nie mam więcej pieniędzy. Czy chodzi właśnie o tą drogę? A może powinno się najpierw zapytać, nie? Poklęczeć, Panie Jezu, jestem tu księdzem. Powiedz mi, co mam robić? Zacząć od remontu, czy nie? Te remonty też są ważne. I wcale nie chodzi o to, żeby zaniedbać ten wymiar. Nie. Ale czy to jest wola Boża? Jeśli Pan Bóg powie, tak, trzeba wziąć się za to, czy za tamto, to ten wymiar muszę także podjąć. Ale najważniejsze będzie zawsze głoszenie Królestwa Bożego. Życie wewnętrzne, duchowe ludzi. To pokazują nam chociażby te fragmenty Ewangelii. Możemy się napracować. My, także kapłani. Czego wkładzie się wieczorem i mówi, Jezu, nie mam sił. No ale jeśli, wyobraźmy sobie nagle, przez moment. Jeśli to wszystko robiłem bez Jezusa, zadam to pytanie także sobie. To czy to może być owocne? Powiedziałem kazanie piękne, ale nie prosiłem go o pomoc. Nawet najpiękniejsze. Może się okazać, że ani jednej ryby nie złowię. Jezus mówi mi, patrz, w tej duchowości eucharystycznej tu muszę szukać także moich pytań i odpowiedzi, Panie Jezu. No właśnie, może powinienem Cię bardziej wpuścić. Tak, we wszystkich tych wymiarach, do katechezy, wszędzie tam, jeśli zaprosiłem Cię z mocą, to zbiory będą wielkie. Jeśli nie, to możemy odejść bezradni, potwornie ucharowani. I ktoś może powiedzieć, nawet zostawiając nieco materialne sprawy z boku, może naprawdę powiedzieć, ty wiesz, jakaś tam ucharowa i żadnych owoców nie ma. Może trzeba postawić pytanie, no dobrze, ale zaprosiłeś tam Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi mi w tej dzisiejszej Ewangelii, że kiedy On wejdzie w to dzieło, to sieć będzie pełna ryb. Ludzie będą przychodzić do kościoła, będą się modlić, będą wielbić Boga. To wszystko będzie jakby jedno drugie potem owocowało, będzie jedno drugie popychało, jakby przemieniało, ubogacało. Sięgam dalej do tego fragmentu. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwało. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom w chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu rzekł po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię opaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, powiedział do niego: pójdź za mną. Tyle ta Ewangelia, 21 rozdział. W każdym spotkaniu, w każdej Eucharystii, Jezus gdzieś każdego z nas zaprasza do swojego tego wędrowania, do zakładania Królestwa Bożego. Jednego zaprosi do zakładania rodziny, innego gdzieś tam w życiu jakimś tam świeckim, czy może politycznym, czy jakimś naukowym i tak dalej. Innych, na przykład jako powołanych do głoszenia Królestwa Bożego, jako kapłanów, czy biskupów i tak dalej. I ten przykład Piotra jest tutaj niezwykły też. To właśnie Jezus powołuje. Nikt z nas nie może powołać, ani uczynić kogoś Piotrem. Nawet gdybyśmy wybrali najlepszego z ludzi, jeśli nie będzie powołany przez Jezusa, to znowu owocowanie będzie żadne. Zawsze każde powołanie musi być to usłyszane od Jezusa: pójdź za mną. Ale co jest ważne w tym powołaniu? Że Jezus pyta Piotra: czy miłujesz mnie? Powołanie zawsze dotyka tej miłości człowieka. I człowiek nie może pójść za Jezusem, jeśli nie rozpoznał miłującego Boga. I zawsze powołanie rozpoczyna się od tego spotkania, gdy człowiek nagle jest w liceum, czy gdzieś tam nagle spada na ciebie słowo, może jakiś sakramentalny znak, nie? I nagle Pan Bóg dotyka cię swoją miłością i nagle słyszysz jeszcze: nie, pójdź za mną. Niech Eucharystia będzie takim naszym wchodzeniem w Jego miłość, odkrywaniem Jego miłości. Może ktoś odkryje swoje powołanie, może powinniśmy tam odkrywać swoje powołanie.